pewnie Państwa bardzo nie zdziwimy, jeżeli powiemy, że właśnie usiedliśmy sobie obok radia. Takiego radia, które już pewnie w wielu mieszkaniach, domach się nie znajduje. Może gdzieś na strychu u babci. Ale to jest takie radio z zielonym okiem. Radio, które miało długie fale. Można było posłuchać rozgłośni. Nie wiem, z całego, nie chcę powiedzieć świata, ale z Europy na pewno.
Na pewno, a na przykład w okresie międzywojennym można było posłuchać Radia Lwów. Lwowska Fala, taka stacja i doskonale szczegóły tej historii, ale także wielu historii kresowych zna Tomasz Kuba-Kozłowski, nasz kolejny gość, kolekcjoner pamiątek kresowych, autor prelekcji o dawnych kresach z warszawskiego Domu Spotkań z Historią. Dzień dobry.
Witamy.
Dzień dobry Państwu.
Jakie ma Pan wspomnienia z radiem właśnie?
Ja już niewielkie, przynajmniej z lwowską falą, bo urodzony po wojnie, ale był taki czas, kiedy, jak pisano w międzywojennych wspomnieniach i prasie, lwowska fala zmiatała ludzi z ulic. Studio Badań Polskiego Radia obliczyło, że w chwili największej popularności tej audycji słuchało ją około 6 milionów radiosłuchaczy.
Dzisiaj niewyobrażalna ilość
Niewyobrażalna osób. Publiczność, no ale pamiętajmy, program radiowy był jeden. Lwów był transmitowany via Warszawa na całą Polskę i pustoszały ulice. Pamiętajmy też, że radia słuchało się zespołowo. Dzisiaj każde radio ma w zegarku, w budziku albo w komórce. Kiedyś przy odbiorniku siadała cała rodzina, gromadziła się grupa chorych w szpitalu czy klasa w szkole.
To był seans radiowy.
Dokładnie.
Jeżeli Państwo
tak
pamiętają film, który stworzył kiedyś Woody Allen, Złote czasy radia, on opowiada o rzeczywistości radiowej w Stanach Zjednoczonych. Dokładnie to, o czym Pan powiedział. Rodzina zasiadała, sąsiedzi przychodzili, konkretne audycje były ukochane, a wielkie gwiazdy radia w ogóle przechodziły, już nie mówię, że do powszechnej akceptacji czy wręcz jakiegoś wzorca, ale tak było. Szczepcio, tońcio, co tu dużo gadać. Wielkie piosenkarki tamtego czasu także.
Znakomita ekipa lwowskiej Wesołej Fali pod kierunkiem Budzyńskiego, twórcy, animatora, człowieka, który czuł radio jak mało kto, stała się tak rozpoznawalna, że potem artyści związani z lwowską falą podróżowali po całej Polsce, mieli spotkania z publicznością, mieli koncerty dla publiczności, bo publiczność chciała ich usłyszeć na żywo.
Czyli takiej telewizji trochę pragnęli widzowie.
Tak, Tomasz Kuba-Kozłowski, Państwo, którzy mieli okazję być na Pana prelekcjach o dawnych kresach, ten głos doskonale znają i ten sposób opowieści, bo to są fascynujące opowieści, także połączone z pokazami multimedialnymi. No i w trakcie tego tegorocznego festiwalu dziedzictwa kresów tutaj na ziemi lubaczowskiej z kilkoma prelekcjami Pan się pojawił. No oczywiście my o Lwowie chcielibyśmy chyba cały czas mówić, ale też zapowiemy zaraz kolejną prelekcję, która dzisiaj i jutro również. To może jeszcze o tym Lwowie, bardzo proszę. Lwów jako taki symbol dawnych kresów, ta stolica kresów.
Przynajmniej dla tej części tak współczesnej Polski.
Nie tylko dla tej części współczesnej Polski. Większość Polaków nie pamięta o tym, że w swojej długiej, liczącej ładnych kilka stuleci historii Lwów najdłużej związany był z dziejami Rzeczypospolitej. W granicach Rzeczypospolitej znajdował się ponad 400 lat. A nawet wtedy, kiedy znajdował się pod zaborem austriackim za sprawą autonomii galicyjskiej i swobód w drugiej połowie XIX wieku, rozwijał się jako miasto w języku polskim, w kulturze polskiej, stając się niekoronowaną stolicą zaboru austriackiego, czyli Galicji, pod zaborami. To do Lwowa ciągnęła młodzież z pozostałych zaborów, by uczyć się na działających tutaj polskich uczelniach, Politechnice i Uniwersytecie. To Lwów stał się Piemontem polskiego ruchu niepodległościowego przed I wojną światową. Miałem okazję podczas spotkania w Oleszycach, jednej z 7 prezentacji, którą w tym roku przywiozłem na festiwal, opowiedzieć o Lwowie od troszkę innej strony. Ta prezentacja nazywała się Lwów po raz pierwszy, czyli co ciekawego wydarzyło się we Lwowie na ziemiach polskich po raz pierwszy. No i nagle zaskoczenie, że we Lwowie mamy pierwsze pismo modowe na ziemiach polskich w 1840 roku. We Lwowie mamy pierwszy profesjonalny stadion sportowy. We Lwowie mamy pierwsze polskie Expo, czyli powszechną wystawę krajową z 1894 roku. Pierwszy tramwaj elektryczny na ziemiach polskich. Tych po raz pierwszy jest kilkadziesiąt.
Coś pięknego.
I całe mnóstwo osób, które we Lwowie się urodziły lub ze Lwowem były związane. Osób, które po dramatycznych wydarzeniach II wojny światowej musiały opuścić to miasto, zmieniły się granice. No, z Rzeszowa chociażby wiemy i znamy Wojciech Kilar, znakomity kompozytor. No, ale przecież Kazimierz Górski, nasz trener słynny.
Ja nie muszę daleko szukać, bo z mojej rodziny dobre kilkadziesiąt osób zostało zmuszone do wyjazdu ze Lwowa.
Każdy gdzieś
moja
jakieś...
mama urodzona we Lwowie, ojciec urodzony we Lwowie, babka ze Lwowa, pradziadek dyrektor administracyjny Senatu Uniwersytetu Jana Kazimierza, no i tak dalej, i tak dalej.
Zapraszamy Państwa na spotkania i na wykłady pana Tomasza Kuby Kozłowskiego. To są fascynujące opowieści. Dzisiaj konkretny temat i konkretne, że tak powiem, zadanie przed Państwem, by posłuchać.
W tym roku Muzeum Kresów przygotowało dwie wspaniałe wystawy. Kresowe Chrystusy, Maryje i Święci w Lubaczowie w Muzeum Kresów i Klejnot Kraju Sarmackiego o Matce Bożej Sokalskiej w Radróżu. Więc w tym roku w ramach festiwalu prezentacje dotyczące czczonych na Kresach wizerunków Chrystusa, Maryi i Świętych. Dzisiaj w kościele w Cewkowie o 19:00. Słynne Chrystusy z Kresów.
Zapraszamy.
Tak, i jeszcze jutro jedna prelekcja 1 sierpnia o 19:00 w Muzeum Kresów. Pan Tomasz Kuba
od Kozłowski. Antoniego do Walentego, czyli święci z Kresów tym razem.
Zapraszamy, dziękujemy. Pan Tomasz Kuba Kozłowski był naszym gościem.
Dziękuję bardzo.